21 dzień miesiąca lutego, czwartek. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Witam serdecznie panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie.
Panie ministrze, rozpocznijmy naszą rozmowę na antenie Radia Maryja od tej inwestycji, która w środowiskach medialnych, politycznych budzi różnego rodzaju nastroje, komentarze, zaangażowane są również różne środowiska medialne. Myślę o przekopie Mierzei Wiślanej. Powracamy do tego zagadnienia, które jest fundamentalne i zasadnicze. Dlaczego ta inwestycja jest tak ważną dla Polski?
Na wstępie, ojcze, trzeba powiedzieć jednoznacznie, że to nie budzi większych kontrowersji w Polsce, bo kogokolwiek się zapytamy, czy ta inwestycja jest potrzebna, to chyba nikt nie ma wątpliwości. Szczególnie pod kątem uniezależnienia się od Rosji, jeśli chodzi o dostęp Elbląga do Bałtyku. Natomiast sztucznie jest wywoływany pewien dyskurs, pewna dyskusja na ten temat, czy jest to zasadne, niezasadne, ekologiczne, nieekologiczne, czy przynoszące zyski, czy też nie, tylko i wyłącznie z jednego powodu, bo stronie, pewnym osobom, pewnym krajom po prostu zależy na tym, aby zahamować tą inwestycję. Ta inwestycja się już rozpoczęła i wszystkich pragnę zapewnić, że ją po prostu dokończymy.
Panie ministrze, zatem determinacja jest ogromna. Ta inwestycja, realizacja jej rozpoczęła się. Pierwszy etap jest już za nami. To był bardzo ważny, istotny etap. Myślę chociażby o tej ogromnej wycince lasu, to znaczy ogromnej w sensie zorganizowania.
Tak,
w medialnym, ale także potrzeby zorganizowania tego, bo terminy były naglące.
Oczywiście. Przygotowaliśmy tą inwestycję niezwykle starannie i pieczołowicie z prostego powodu, bo wiedzieliśmy, że każde uchylenie czy niezgodność z prawem spowoduje natychmiastową reakcję nie tylko środowisk polskich, ale i również unijnych. W związku z tym ten proces był bardzo szczegółowo zaplanowany, przede wszystkim pod kątem uzyskania wszelkich zgód wymaganych do rozpoczęcia inwestycji, a priorytetem dla nas było oczywiście uzyskanie zgody środowiskowej, czyli wykonanie raportu oddziaływania na środowisko potwierdzonej właśnie poprzez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska pozwoleniem na jej realizację. W związku z tym projekt został na takim stopniu szczegółowości wykonany, aby każdy element, który mógłby stać się elementem dyskusji i jakichkolwiek oczywiście działań negatywnych, blokujących, wyjaśniony na tym etapie, a przede wszystkim pod kątem środowiskowym, także nie ma żadnego negatywnego wpływu, oczywiście ta inwestycja na środowisko, zresztą tak jak ojciec zauważył, to raptem 0,5% zalesienia, które zostało usunięte na okoliczność tej budowy z Mierzei Wiślanej, na której nie znajdują się żadne cenne, w większości przypadków i chronione obszary przyrodnicze. Więc wszystko to stanowi bardzo jasny i konkretny przekaz, jeśli chodzi o inwestycje przekopu, że nie ma jakichkolwiek podstaw ku temu, aby można ją było zablokować. Natomiast cała dyskusja, która toczy się, jest oczywiście stymulowana politycznie. No ja dziwię się tylko, że te środowiska opozycyjne w Polsce, czyli partie, które są nam nieprzychylne, no tak mocno wspierają tą argumentację rosyjską, której przede wszystkim zależy na tym, aby ta inwestycja się nie odbyła.
Panie ministrze, raptem zaczęliśmy realizację inwestycji przekopu Mierzei Wiślanej, a już w tle mamy Komisję Europejską, która prosi o spotkanie na szczeblu eksperckim i technicznym. Co to będzie za spotkanie? Czy jest w ogóle realna możliwość zatrzymania tej inwestycji z racji chociażby na jakiekolwiek naciski zewnętrzne?
Znaczy, ja tu jestem bardzo spokojny w tym zakresie. Tak jak już mówiłem, ta inwestycja jest przygotowana bardzo szczegółowo i oczywiście zakładaliśmy to, że będą takie oddziaływania również ze strony unijnej, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju kontrowersje i pytania w zakresie realizacji inwestycji. Ja byłem w ciągłym kontakcie z Komisją Europejską. Ministerstwo na bieżąco negocjowało wszelkiego rodzaju dokumenty, czy też prace, które były wykonywane w zakresie projektów. Na tym etapie nie zgłaszano większych uwag lub te uwagi, które zostały zgłoszone, zostały wyjaśnione przez nas. Oczywiście wydaje mi się, że to jest również stymulowane w sposób polityczny, czyli mieliśmy kolejny donos do komisji. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że poziom, który urzędniczy, który będzie tutaj zastosowany, będzie poziomem niższym, czyli ta nota unijna nie wpłynęła do mnie, tylko do urzędników w sprawie wyjaśnienia na poziomie technicznym rozwiązań, które zastosowaliśmy w zakresie już ochrony środowiska, ale przy czym należy zauważyć, że nie dotyczy to samej Mierzei, tylko i wyłącznie toru żeglugowego przez Zalew Wiślany oraz rzeki Elbląg, które są na etapie kolejnych przetargów i kolejnych realizacji. W związku z tym nie ma żadnego zagrożenia ze strony komisji pod kątem budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, czyli śluza i wejście na Morze Bałtyckie.
Zakończył się pierwszy etap przygotowań. Leśnicy, panie ministrze, wycięli już drzewa rosnące w pasie o szerokości 200 metrów pomiędzy Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym. Przed nami drugi, także bardzo ważny etap, to kwestia wyłonienia inwestora, wykonawcy.
Tak, w zeszłym roku został ogłoszony przetarg, postępowanie przetargowe rozpoczęło się. Termin otwarcia ofert przypada na 15 kwietnia. Myślę, że w krótkim terminie, w maksymalnie krótkim terminie będziemy chcieli wyłonić wykonawcę robót, tak aby jak najszybciej rozpocząć budowę kanału. Natomiast serdecznie za pośrednictwem Radia Maryja chciałem podziękować przede wszystkim Lasom Państwa, ale również wszystkim służbom, panu wojewodzie, którzy uczestniczyli w tym procesie w pierwszym etapie oczywiście przygotowania pod inwestycję. Ona była bardzo sprawna, zakończyła się w sposób bezpieczny, bez żadnych incydentów, wypadków. To było dla nas priorytetem, żeby po prostu zrealizować ten pierwszy etap jak najbardziej sprawnie, tak aby właśnie uniknąć wszelkiego rodzaju zarzutów na tym etapie, bo wiemy, że ten moment był jak najbardziej niebezpieczny pod kątem wszelkiego rodzaju prób zablokowania czy też protestów. To się udało. Przystępujemy do drugiego etapu, czyli już wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia budowy, czyli budowy śluzy oraz całego układu drogowego.
Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku. Koszt to 880 milionów złotych. Całość pokryta z budżetu państwa. Inwestycja ogromna. Jakie znaczenie przekop Mierzei Wiślanej będzie miał dla polskiej gospodarki morskiej? Przybędzie na mapie znaczących portów w naszej ojczyźnie kolejny port, port w Elblągu, panie ministrze.
Mamy niespotykanie dobrą koniunkturę w zakresie rozwoju całej ekonomiki portów. Należy przypomnieć, że polskie porty po raz pierwszy w historii przeładowały ponad 100 milionów ton towarów. To jest ogromny sukces, ale trzeba zwrócić uwagę, że to jest 5 minut dla polskiego rozwoju, dla polskich portów, polskiej gospodarki morskiej. Należy ją wykorzystać w 100%. Port w Elblągu, który był swoim czasie jednym z największych portów na Bałtyku i stracił ten dostęp, no jest portem, który powinien się rozwijać i dla nas jest to absolutnie oczywiste, że musi mieć dostęp swobodny do Bałtyku tylko i wyłącznie z powodów politycznych. Jego rozwój jest ograniczany i ograniczany oczywiście ze strony Rosji, której zależy na tym, aby nie rozwijał się. Natomiast dla nas jest oczywistym, że ten port stwarza ogromne możliwości całej Polski Wschodniej, ale nie tylko, bo uważamy, że wschodnia Europa powinna skorzystać z naszej oferty, którą przygotowujemy. Z drugiej strony to jest odnoga Via Carpatii i oferta właśnie dla zupełnie nowych potoków towarowych i zupełnie nowych operatorów, czy też klientów, którzy mogą skorzystać z tego portu. Ważną rzeczą jest również to, że rozwój Warmii i Mazur musi rozwijać się oczywiście w oparciu o port w Elblągu. No, kwestie bezpieczeństwa no, są tutaj nadrzędnymi. Myślę, że nie trzeba o nich.
No właśnie, panie ministrze, bo bardzo często przy tej inwestycji pan minister podkreśla ten element dotyczący także bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz tego ważnego wymiaru ekonomicznego, gospodarczego, dotyczącego rozwoju tego portu, to także bezpieczeństwo no jest także kluczową sprawą tej inwestycji.
Oczywiście ten element pojawił się w momencie bardzo niekonwencjonalnego, czy też konwencjonalnego zachowania naszych wschodnich sąsiadów, a szczególnie ostatnie wydarzenia w Zatoce w Cieśninie Karczeńskiej jednoznacznie wskazują, że wschodnia granica Polski, Unii Europejskiej, czy też NATO powinna mieć należytą ochronę, a przede wszystkim swobodny dostęp do tej granicy, czy też do Zalewu Wiślanego, który jest dzisiaj w 100% kontrolowany przez stronę rosyjską. W związku z tym, no, to chyba najwyższy czas, aby Polska w końcu w 100% uzyskała swoją suwerenność i miała ten swobodny dostęp właśnie poprzez kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną.
Na chwilę zostawmy Mierzeję Wiślaną. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie naszej ojczyzny, projekt nowelizacji, panie ministrze, dyrektywy gazowej dotyczącej Nord Stream 2 otrzymał kolejne zielone światło, tym razem od ambasadorów krajów Unii Europejskiej. Regulacje zakładają, że wszystkie gazociągi docierające dla Unii Europejskiej, w tym rosyjsko-niemiecki projekt, będą podlegały unijnemu prawu. Co to oznacza dla tej inwestycji?
No oczywiście są to utrudnienia dla tej inwestycji, ale nie miejmy tutaj żadnych złudzeń. To, co Rosja sobie założyła i Niemcy, czyli gazociąg północny, zresztą pierwsza nitka została wybudowana. Wobec wszelkich sprzeciwów Unii Europejskiej ten gazociąg również będzie wybudowany, chociaż te uwarunkowania no, w jakiś sposób spowodują, że wyłączność na dostęp czy też na ingerencję nie będą posiadały tylko te dwa państwa. Jednak ja nie mam żadnych złudzeń. Jestem przekonany, że Polska powinna realizować własną politykę bezpieczeństwa, przede wszystkim gazowego, a już nie mówiąc o dostępie do naszych akwenów, czyli wybudowanie, rozbudowa gazociągu, rozbudowa gazoportu w Świnoujściu, rozbudowa portów naszych, swobodny dostęp do Elbląga i rozwój całej gospodarki morskiej, plus oczywiście zwiększenie transportów węglowodorów drogą morską. To jest przyszłość dla nas, to jest ten element uniezależnienia się, dywersyfikacji. Oczywiście gazociąg Via Baltica, który za chwilę rozpoczniemy realizację tego gazociągu. No, to są jedyne nasze drogi, aby stać się w pełni suwerennym państwem pod kątem energetycznym oczywiście i bezpiecznym gospodarczo. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, nie miejmy żadnych złudzeń, jeśli chodzi o politykę, bo ona jest kreowana przede wszystkim przez stronę niemiecką.
I ostatni akcent, Dar Młodzieży, największy reprezentant państwa polskiego w stulecie odzyskania polskiej przez Polskę niepodległości, w drodze już do portu macierzystego w Gdyni, panie ministrze.
Tak, jesteśmy po przepięknych dniach w Panamie, spotkania młodzieży uświęconych między innymi naszym przybyciem daru młodzieży jako takiego polskiego akcentu. No najpiękniejszym, myślę, wydarzeniem było spotkanie z papieżem Franciszkiem, w zasadzie jedyna i tylko nasza delegacja została przyjęta na audiencję, już nie mówiąc o fakcie, że faktycznie Światowe Dni Młodzieży w Panamie zakończyły się w Polsce, bo przecież prezydent Panamy swoją ostatnią wizytę, już zamykającą dzień, odbył na Darze Młodzieży w towarzystwie pani prezydentowej Agaty Dudy. W związku z tym mamy ogromny sukces, mamy przepiękne dni, mamy niezwykle istotną sprawę związaną oczywiście z reklamowaniem, z pokazywaniem Polski i z prezentowaniem się w sposób najpiękniejszy, czyli przez ten nasz sztandarowy projekt plus przepiękną fregatę Daru Młodzieży, który jest chyba najlepszym naszym ambasadorem.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za komentarz do tych bieżących spraw i z radością będziemy witali Dar Młodzieży w porcie macierzystym w Gdyni.
Kłaniam się nisko z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. W aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem ministrem Markiem Grubarczykiem, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.